Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałyga, ze mną jest Małgorzata Jacyna-Witt, radna Sejmiku Zachodniopomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Internet zawrzał, bo rzekomo obraziła pani senatora Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Nie obraziłam pana senatora, bo grafika, która została wrzucona przez anonimowego uczestnika Twittera, nie była grafiką prawdziwą. To była moim wpisem, tylko była grafiką sprokurowaną specjalnie nie po to, żeby uderzyć we mnie, a nie w pana senatora Nielibickiego.
Czyli pani nigdy nie umieściła takiego wpisu na Twitterze? Nie. I mówi pani, że ktoś nie. Po prostu zrobił grafikę na przykład w Photoshopie?
Tak, ktoś zrobił. To programów jest mnóstwo graficznych, każdy grafik powie, że to w 5 minut tego typu grafikę można zrobić, natomiast absolutnie nie było takiego wpisu na moim profilu, obojętnie czy mojego, czy kogokolwiek innego, po prostu taki wpis nie istniał i tutaj podniecanie się...
Ale gazety
zarówno...
napisały.
Gazety napisały, nie konsultując tego w ogóle ze mną, nie pytając mnie o zdanie, nie pytając o opinię. Tutaj przewodziła w tym Gazeta Wyborcza, która jako pierwsza napisała Jacyna-Witt, zaatakowała, czy jakoś tam to było, już nie pamiętam w tej chwili, pana Libickiego. Kłamstwo i my przygotowujemy już w tej chwili pismo do Gazety o sprostowania. Jeżeli Wyborcza nie sprostuje, no to wtedy absolutnie składamy pozew do sądu, bo tak postępować nie wolno. To nie pierwszy raz, kiedy już Gazeta Wyborcza mnie atakuje, ale mam nadzieję, że po raz ostatni.
To jeszcze tylko zapytam, pani kontaktowała się z senatorem, zapewniając go, tak jak teraz naszych słuchaczy, że to nie pani użyła takich słów?
Jak najbardziej. Napisałam to jasno do pana senatora, ale pan senator też dalej w to brnie w to, też pan poseł Rzepa, brną w to działacze Platformy Obywatelskiej bez sprawdzenia, bez jasnego jakby postawienia sprawy. I w związku z tym myślę, że ta sprawa z Gazetą Wyborczą nie będzie jedyna, natomiast zaczniemy od Gazety Wyborczej, później polecą następni.
Chciałem zmienić temat, zapytać o słowa premiera Jarosława Kaczyńskiego, o to, czy nad Pomorzem Zachodnim powinien być otworzony taki parasol antyrakietowy, taki, żeby nie można było zaatakować w żaden możliwy sposób infrastruktury, która jest na Pomorzu Zachodnim, bo widzimy na relacjach telewizyjnych, że no niestety podczas na wojnie no takie miejsca, na takie miejsca pierwsze spadają rakiety.
No niestety mamy potrójny strach przed tym i potrójny problem. Jeden to jest gazoport, drugi to jest Baltic Pipe i trzecie to jest, proszę pamiętać o tym, że mamy w Szczecinie kwaterę główną Wielonarodowego Korpusu NATO. Więc te trzy lokalizacje są absolutnie narażone na atak wojsk wrogich nam. Widzimy, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, jak Rosja bandycko postępuje, nie tylko zresztą z obiektami przemysłowymi czy militarnymi, ale też obiektami prywatnymi, budynkami, domami i ludźmi. Więc jeżeli możemy się bać oczywiście o gazoport i to jest poważny strach, podobnie jak o Baltic Pipe, to jednak także musimy się bać o Szczecin i nasze najbliższe otoczenie, bo kwatera główna znajduje się w centrum miasta, w dzielnicy Pogodno i także potrzebuje takiej ochrony, więc myślę, że to, o czym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, jest absolutnie nam tutaj w regionie potrzebne, taki parasol ochronny wojskowy, militarny. My sobie nie potrafimy za bardzo wyobrazić, co to jest parasol ochronny, ale...
No to są taka infrastruktura antyrakietowa, która w tej chwili jest w okolicach Rzeszowa. Ona także chroni lotnisko w Rzeszowie. Osoby, które pewnie przejeżdżały, mieszkańcy Pomorza Zachodniego może nie widzieli, ale to są taka infrastruktura antyrakietowa typu na przykład Patriot. Wiele osób pewnie słyszało, co to jest.
I taka infrastruktura potrzebna jest nam tutaj w naszym regionie po to, żeby nas chronić. Po prostu nas, mieszkańców naszego regionu, żeby nas chronić. Nie tylko te obiekty, bo przy okazji niestety możemy paść ofiarami ataku.
A w jakim czasie taka infrastruktura powinna powstać? To jest rok, dwa, może dłużej?
No niestety to nie tego nie buduje się od razu. Myślę, że 2 lata to jest taki optymalny okres, kiedy taka infrastruktura musi powstać. Też pamiętajmy o tym, że muszą być na to przeznaczone pieniądze w budżecie, musi być projekt. Tutaj jasno mówi też Prawo i Sprawiedliwość, że tego typu wydatki muszą się zmieścić w naszym budżecie, dlatego że to jest podstawa. Nasze bezpieczeństwo jako obywateli to jest podstawa i takie bezpieczeństwo musi zostać zapewnione. Pamiętajmy, że przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej bardzo ograniczono wydatki na obronę narodową, na to, co daje nam właśnie to poczucie bezpieczeństwa.
Chciałem teraz zapytać o marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Nie udało się go odwołać Prawu i Sprawiedliwości. Pani cały czas uważa, że to nie jest osoba na odpowiednim stanowisku?
Myślę, że pan Tomasz Grodzki jako marszałek Senatu absolutnie nie zdaje egzaminu. Po pierwsze zaatakował Polskę w swojej wypowiedzi w języku ukraińskim do Ukraińców, twierdząc praktycznie, że to my jesteśmy finansującymi tę wojnę i napaść Rosji na Ukrainę, co nie dość, że nie jest zgodne z prawdą, to jest po prostu graniem na strunie rosyjskiej, czyli tak jakby pan marszałek chciał tutaj bronić interesów Rosji i przedstawiać, reprezentować interesy Rosji. Dla nas jest to nie do przyjęcia. Nie mówiąc oczywiście o innych działaniach pana marszałka, tutaj pięknie wypunktował pana marszałka pan senator Stanisław Karczewski, też lekarz skądinąd, ale bardziej przypominający doktora Judyma niż pazernego lekarza, których tam gdzieś spotykaliśmy też w swoim życiu. Pan profesor Tomasz Grodzki nie sprawdził nam się jako dyrektor szpitala w Zdunowie. Przypominam, że zadłużył ten szpital na 25 milionów. Został w jakimś sensie sprowokowany przez swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej do złożenia funkcji dyrektora. Musiał odejść w atmosferze awantury i niesmaku. Został zesłany do Senatu. No i jak widać niestety na nasze nieszczęście zesłany na funkcję marszałka. No i do tego wszystkiego jeszcze te zarzuty korupcyjne, które nie mogą być do końca postawione, bo pan marszałek broni swojego immunitetu jak nie wiem czego, jak dziewica cnoty, a tymczasem obawiam się, że tę cnotę już dawno stracił.
Budowa doku w Stoczni Gryfia cały czas trwa?
Tak, budowa doku trwa. Oczywiście mamy z tym problemy, tak jak wszyscy, którzy korzystają z rynku międzynarodowego w tej chwili, bo cena stali poszła mocno w górę, cena energii poszła mocno w górę. Mamy problemy z pracownikami oczywiście, bo mnóstwo Ukraińców wyjechało na Ukrainę bronić swojego kraju. To są takie naturalne problemy każdego przedsiębiorcy. Natomiast no, dla nas jest podstawowe to, że my musimy wybudować ten dok jako Stocznia Szczecińska dla MSR Gryfia po to, żeby w Gryfii mogły być remontowane duże statki, bo po to pogłębiamy tor wodny ze Świnoujścia do Szczecina do 12,5 metra, żeby te statki mogły tutaj wpływać. Więc jak widać, ta nasza polityka jest kompatybilna, ona ze sobą jest w sposób umiejętny zgrana i stąd też tego typu poważne inwestycje i tego typu działania spółek Skarbu Państwa.
A to, że jest potrzebna stocznia, to widać chociażby w przypadku stoczni Shipbuilding, która akurat buduje strażaka 28 dla Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. W przyszłości takie statki mają szansę być budowane w naszej szczecińskiej stoczni?
My uzupełniamy w tej chwili sprzęt w Stoczni Szczecińskiej. Ten skądinąd, który swego czasu był wywieziony na złom po likwidacji Stoczni Szczecińskiej za czasów Platformy Obywatelskiej, uzupełniamy linie technologiczne. Stocznia będzie funkcjonowała. Statek strażak nie jest statkiem dużym, to jest niewielki statek, ale oparty w całości na polskiej myśli technologicznej, czyli projekt, wykonanie, także PRS, który nadzoruje budowę tego statku. Przemysł stoczniowy jest nam niezbędny, zarówno w Szczecinie, jak i w Trójmieście. Wiemy dobrze, że Europa pozbyła się w części przemysłu, ograniczając produkcję, tę ciężką produkcję w Europie i przenosząc ją w jakimś tam sensie, korzystając z usług Azjatów. I okazało się, że Azjaci nagle zaczęli podwyższać ceny wtedy, kiedy już przestały funkcjonować jednostki w Europie. Dlatego musimy chronić swój rynek, zarówno europejski, jak i polski.
O tym to już pani mówiła na etapie, kiedy zaczynała się pandemia, bo nagle okazało się, że jesteśmy bardzo mocno zależni od rynków właśnie azjatyckich.
Niestety tak, a teraz widać to szczególnie już po pandemii, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, widać to w sposób szczególny, dlatego że mamy też problemy z dostawami różnego rodzaju surowców właśnie przez tę wojnę, przez inflację, tę putinoinflację, o czym mówił też pan premier Morawiecki. Ta inflacja na całym świecie, ona powoduje też niestety problemy u nas produkcyjne, dlatego że po prostu rosną ceny surowców, koszty produkcji, ale w pewnym momencie zrównamy się z rynkiem europejskim i wtedy może się okazać, że polski przemysł jest absolutnie niezastąpiony dla całej Europy.
Małgorzata Jacyna-Witt, radna sejmiku województwa zachodniopomorskiego, radna z Prawa i Sprawiedliwości, była moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Do widzenia państwu.